Już się boicie?
Nie boimy się. Nie, no to jest butne powiedzenie, że w sumie garstka osób chce rozbić układ, który no, trwa. Prędzej się Platforma porozumie z PiS-em niż z Konfederacją. Na no. pewno.
Dzień dobry, witajcie. Bosak i Mencen, 23 odcinek naszego programu. Jak widzicie, Sławomir Mencen wrócił już z Malty. Jesteśmy w studiu, nagrywamy.
Natomiast będziemy mieli kolejną przerwę, ponieważ teraz Krzysztof wyjeżdża na urlop, ale nie przejmujcie się, nic straconego. Już od 18 sierpnia ruszamy w naszą wspólną trasę Bosak i Mencen na żywo. Odwiedzimy blisko 20 miejscowości w całej Polsce, więc już teraz zapraszamy. Przyjdźcie na spotkanie w swoim mieście i spotkajcie się z nami na żywo.
Tak jest, ruszamy z promocją. Chcemy, żeby to była najbardziej widowiskowa trasa spotkań z politykami, ale też z ludźmi, którzy mają swoje konkretne opinie, o których będziemy tutaj w programie mówić.
A promować nas będzie nie tylko nasza trasa, ale również wszystkie media, wszystkie inne partie, ponieważ robią wszystko, co mogą, żeby było o Konfederacji jak najgłośniej. Ostatnio najbardziej wdzięczny jestem pani senator Jadwidze Rotnickiej, która w przypływie szczerości powiedziała w telewizji coś takiego w trakcie rozmowy z naszym posłem Krystianem Kamińskim, który wprost powiedział to, co rzeczywiście chodzi nam po głowie, to znaczy, by zmusić PiS i Platformę do zawarcia ze sobą koalicji. Bo wszyscy spekulują, z kim tu w koalicję wejdzie Konfederacja, czy z PiS-em, czy z Platformą. My mówimy, że my nie chcemy wchodzić w żadną koalicję, ale dziennikarze i tak nie rozumieją. No to pani senator Rotnicka wprost powiedziała, że Platforma prędzej porozumie się z PiS-em niż z Konfederacją, czym potwierdziła nasze słowa, że ten układ PiS-Platforma to trwa od dosyć dawna. Ci ludzie się ze sobą bardzo dobrze dogadują, mają bardzo zbliżony program i ja naprawdę nie rozumiem, czemu dziennikarze poważnie nie rozpatrują tego, o czym mówi senator Rotnicka, żeby wejść w koalicję PiS Platformą przeciwko Konfederacji, bo my naprawdę się od nich bardzo mocno różnimy i nie ma żadnego powodu, żeby spekulować, że koalicja PiSu z Platformą jest mniej prawdopodobna niż PiSu z Konfederacją.
Tak jest, nie ma w tym żadnej złośliwości. My po prostu analizujemy wyniki głosowań, analizujemy decyzje, analizujemy ruchy kadrowe, no i wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że tam jest wspólnota programowa, no nie stuprocentowa, ale może 60, 70%, może nawet 80% jest. Skoro jestem do siebie blisko, to się powinni dogadywać, powinni mówić o tym publicznie. I to jest w ogóle ciekawe. Warto zwrócić uwagę na biogram pani właśnie senator Rotnickiej. Zdaje się, że chyba profesor Rotnickiej. To jest kobieta, która no, ma 79 lat. Już jest w polityce wcale nie krótko. To nie jest jakaś osoba z przypadku, która się zaplątała i teraz coś plecie. Nie do końca wiadomo co. Ona była przez 4 kadencje w parlamencie. To znaczy przez 8 lat rządów Tuska, przez 8 lat rządów PiS. Jeżeli ktoś wie, o czym mówi, to ona wie, o czym mówi. Ona wie. No i warto też zauważyć, jak ona zrecenzowała naszego posła. Krystian Kamiński powiedział właśnie, że myślimy, żeby zrobić tak, żeby już ani PiS, ani Platforma nie rządziły, bo nie jesteśmy zadowoleni z tego, jak oni rządzą. Oni ciągle tego nie potrafią przyjąć do wiadomości, że my wyrażamy postawę naszych wyborców. Naszym wyborcom nie podoba się, co te partie robią i nie chcemy umożliwiać kontynuacji. Jak ta pani to skomentowała po 8 kadencjach w parlamencie? Nie boimy się. No jest to butnie, butnie powiedziane, że w sumie garstka osób, to o ponad milionie wyborców Konfederacji, a może najbliższe wybory pokażą, że to będzie już ponad 2 miliony. Garstka osób chce rozbić układ. Potwierdza, że istnieje układ, który no trwa. Potwierdza to, co my mówimy. Rzadki przypływ szczerości. Prędzej się Platforma porozumie z PiS-em niż z Konfederacją. Potwierdzamy.
Tak, więc w tej jednej sprawie zgadzamy się z Platformą, przynajmniej z jej jedną senator, natomiast stwierdzić trzeba, że oni ze sobą naprawdę zgadzają się we wszystkich najważniejszych sprawach. Podejście do wirusa mieli takie same, podejście do Ukrainy mają takie same, podejście do Unii Europejskiej w zasadzie też mają takie same, to znaczy jedni mówią, że się na wszystko zgadzają i podpisują, a drudzy mówią, że się na nic nie zgadzają, po czym i tak wszystko podpisują, więc tu wielkich różnic nie ma i my jesteśmy jedyną opozycją, zarówno dla PiS-u, jak i Platformy. To jest taki bardzo, bardzo ładna linia podziału. Po jednej stronie jest PiS i Platforma, a po drugie jesteśmy my. Jeżeli ktoś nie lubi PiS-u i nie lubi Platformy, to jesteśmy jedyną alternatywą dla tego układu. I oni o tym widzą. I dlatego dokładnie tak mówią. I dlatego mówię wam, że prędzej będzie koalicja PiS-u z Platformą niż PiS-u z Konfederacją.
Ale dość o tych naszych konkurentach, jedźmy do kolejnego tematu. Skończył się szczyt NATO. Wiele było zapowiedzi, wiele było dyplomatycznego prężenia muskułów, wiele było przedstawiania, czego to nie będziemy adwokatować jako państwo polskie. No, oczywiście nie na rzecz swoich interesów, ale na rzecz Ukrainy, bo to wiemy od dawna, że politycy rządzący Polską ustawili państwo polskie i siebie samych jako polityków, jako ambasadorów, to wprost mówili Ukrainy. Co więcej, warto zauważyć, że właśnie na tym szczycie prezydent Andrzej Duda posunął się do takiej wypowiedzi, jakby niejako chwalił się podczas swojej wypowiedzi publicznej, że Polska nie załatwiła nic dla siebie. Za tą wypowiedź także z naszej strony Konfederacji spłynęła spora krytyka na prezydenta. Ja uczestniczyłem w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, gdzie dyskutowaliśmy też i na temat tej wypowiedzi. Urzędnicy prezydenta, sam prezydent tutaj trzymają taką linię, że to taki język dyplomatyczny. No problem jest taki, nie, że oni nawet tak powiedzieli, no bo jeżeli to jest taka dyplomatyczna zagrywka, okej, niech im będzie, tak? No ale pytanie, czy oni faktycznie coś dla Polski załatwili, tak? No i tutaj trudno wskazać. Może powiedzmy, jakie są komentarze wokół tego szczytu, dlatego że politycy opcji rządzącej zaklinają rzeczywistość, że ten szczyt okazał się sukcesem. Tylko że trudno te sukcesy pokazać. To znaczy, jako sukcesy nam się przedstawia rzecz, która była już wcześniej postanowiona w dużej mierze, to znaczy akcesję Szwecji do NATO, która faktycznie z polskiej perspektywy poszerza tutaj możliwości współpracy obronnej, więc dobrze, że następuje. Tylko tak, po pierwsze, ta akcesja się jeszcze nie dokonała. Jedyny news, jaki mamy, to, że Turcja cofnie swój sprzeciw, ale tak na dobrą sprawę, no to jeszcze go nie cofnęła, tylko postawiła różne warunki, które teraz Szwecja ma spełnić. I to jest dopiero zapowiedź, że Turcja to ratyfikuje i cofnie sprzeciw. Druga sprawa, sama akcesja Finlandii i Szwecji były już postanowione wcześniej, przed tym szczytem NATO, a na ten szczyt NATO wszyscy jechali z zapowiedziami, że Ukraina będzie przyjmowana do NATO, a jak jej zapowiedzą, jak będzie przyjmowana, to jeszcze jej udzielą gwarancji bezpieczeństwa. I tak, nie ma zapowiedzi przyjmowania. Na chwilę zawieszamy w ogóle dyskusję, czy to się na to opłaca i czy w Polsce się to opłaca. Zawieszamy tę dyskusję. Nie o to chodzi. Chodzi o to, jakie były zapowiedzi przed szczytem. Nie ma zaproszenia, nie ma żadnej ścieżki przyjęcia, nie ma nic publicznie powiedziane w tej sprawie, nie ma gwarancji bezpieczeństwa ze strony NATO, jest tylko zapowiedź grupy G7, którą ukraińscy dyplomaci nazwali, że to są gwarancje bezpieczeństwa, a gdzie słowo gwarancje bezpieczeństwa nie pada, tylko pada zapowiedź, że jak po tej wojnie zapadnie pokój, a po tym pokoju wybuchnie kolejna wojna, to wtedy państwa grupy G7 będą wysyłać broń i nakładać sankcje. Powiedzcie mi, czym to się różni od stanu obecnego, że jest to sprzedawane jako sukces, bo ja nie wiem.
Czy niczym się nie różnimy, dokładnie to w ten sposób wygląda, to znaczy wysyłamy broni, nakładamy sankcje i wcześniej żadne ustalenia do tego nie były potrzebne, po prostu te państwa się zdecydowały, że w ten sposób będą Ukrainie pomagać. Ja bardzo bym chciał, żeby kiedyś polski prezydent po takim szczycie mógł powiedzieć, że Polska załatwiła coś dla siebie, albo że dbamy przede wszystkim o nasze interesy, a nie, że załatwiamy tylko dla kogoś i dla siebie to w sumie nic nie załatwiamy, bo nie jesteśmy tam po to, żeby sobie pomagać. Ja bym chciał, żeby polski prezydent, polski rząd mieli takie egoistyczne nastawienie, że dbamy przede wszystkim o swoje interesy. Po to wybieramy polskiego prezydenta, po to wybieramy polski rząd, żeby on realizował nasze interesy, a nie czyjeś interesy. I rzeczywiście, czasem może się okazać, że trzeba komuś pomóc, zadziałać w czyimś interesie, ale tylko wtedy, jeżeli to działa też w naszym interesie, czyli realizujemy przede wszystkim swój interes i czasem przy okazji możemy komuś pomóc lub zaszkodzić. To już jest drugorzędne. Ważne, żebyśmy dbali o nasz polski interes. I mam bardzo duże wątpliwości, czy polski rząd w ogóle rozumie, jak to działa. Bo to jest stały zarzut do polskiej polityki zagranicznej, w zasadzie już od dekad, że jesteśmy takimi frajerami na arenie międzynarodowej, że my myślimy, że jak komuś pomożemy, jak się do kogoś uśmiechniemy, jak komuś zrobimy coś miłego, to potem ten ktoś całymi latami będzie to pamiętał i kiedyś, jak my będziemy czegoś potrzebowali, to on nam się zrewanżuje. No niestety polityka zagraniczna tak nie wygląda. Jeżeli chcemy, żeby ktoś nam pomógł, to my musimy mu pomóc. I odwrotnie. ktoś coś nam zrobi miłego na przykład, to oczekuje zapłaty i to zadziała w tak dwie strony. Jeżeli my coś robimy za darmo, to mamy bardzo duże prawdopodobieństwo, że kiedy sami będziemy potrzebowali pomocy, to i tak będziemy musieli za nią zapłacić.
No to żeby zrozumieć dobrze dynamikę stosunków międzynarodowych, co do zasady, bo od każdej reguły bywają wyjątki, to są różne ciekawe wydarzenia historyczne, które później się analizuje, dlaczego coś poszło w taki sposób, ale tam, gdzie działają standardowe reguły, tam jest po prostu gra sił i gra interesów. Myślę, że dobrze, żeby polscy politycy czy komentatorzy współcześni poczytali nie tylko zagranicznych myślicieli, analityków, strategów, ale także na przykład Romana Dmowskiego, który to tłumaczył, że przestrzeń międzynarodowa jest rywalizacją o pozycję i ta pozycja jest zależna od zasobów, od siły, od zdolności realizacji swojej agendy, swoich celów. I tam niektórzy mądrzą się na takie frazesy, czy to jest gra o sumie zerowej, czy nie jest. To nie jest do końca istotne. Istotne jest to, że państwa nawzajem realizują swoje interesy wówczas, kiedy im się to opłaca. A sytuacja, że państwa realizują czyjeś interesy bez jakiejkolwiek wzajemności na arenie międzynarodowej, co do zasady jest odbierana jako potwierdzenie słabości. Jako potwierdzenie słabości. Oczywiście czasem mocarstwa robią gesty, które z pozoru wyglądają na altruizm, po to, żeby zamaskować realizację swoich twardych interesów na innych polach. Problem w przypadku Polski jest taki, że nie ma zdefiniowanych w sposób jasny, nawet dla własnej klasy politycznej i administracji interesów na wielu polach. Nie jest mocarstwem, żeby w jednym miejscu sobie realizować interesy, a w drugim je maskować pozornym altruizmem. I nikt w Polsce w ten sposób niestety nie myśli w ten sposób. Co do szczytu NATO, tu jeszcze dopowiedzmy. Jako sukces przekazuje się nam, że nowe plany obronne, regionalne plany obronne, które są przyjmowane, są sukcesem. Nie wiemy na ten temat zbyt wiele, bo te plany nie są jawne. To trochę tak jak wcześniej była dyskusja przez wiele lat o planach ewentualnościowych. Mówiliśmy, no ale jak zadziała artykuł 5? Odpowiadali, no są przyjęte w NATO plany ewentualnościowe. Pytaliśmy, no ale jak to zadziała? O, nie możemy powiedzieć, bo to jest tajne. I tak samo teraz. Mamy uznać, że przyjmowane nowe plany obronne są sukcesem. Może i są, natomiast my ich nie znamy. Natomiast to, co wiemy, to że wśród ekspertów i dyplomatów na poziomie międzynarodowym i przed szczytem w Wilnie, na tym szczycie i po nim toczy się ożywiona dyskusja nie o tym, jak te plany obronne zadziałają i jak one odstraszają Rosję, tylko o czymś przeciwnym. To znaczy, że strategia odstraszania zasadniczo nie za bardzo działa. Rosja zachowuje się coraz bardziej butnie, ekspansywnie. Na przykład zapowiedziała, że rozmieści broń atomową na terenie Białorusi, przesunęła grupę Wagnera na Białoruś, wykonuje różne wrogie gesty. Na Ukrainie bynajmniej w ogóle się nie cofa, tylko po prostu sobie prowadzi wojnę mimo 10 pakietów sankcyjnych, jak gdyby nigdy nic. No natomiast NATO ma bardzo poważny problem z wykonaniem postanowień poprzedniego szczytu, czyli szczytu w Madrycie, gdzie zapowiedziano, że będzie zwiększona siły szybkiego reagowania, będą zwiększone zdaje się do 300 tysięcy. No i problem jest taki, że większość państw nie za bardzo to wykonała i to się da wskazać, to się da policzyć. Nie do końca da się to ukryć. Więc tutaj jest istota polskich interesów, na przykład w tym, żeby całe te strategie natowskie działały, no to żeby ktoś wykonywał postanowienia tych szczytów. I niestety fakty są takie, że postanowienia tych szczytów, dużo się mówi, że zapadają na papierze i później nie są wykonywane. Więc przestrzegam przed tą propagandą sukcesu, jaką serwują nam ośrodki rządowe, ale także częściowo media komercyjne, które powinny być trochę krytycznie nastawione, a nie są. A nie są dlatego, że musieliby zakwestionować pewne swoje założenia, na przykład o całkowitej dominacji Zachodu, o wielkiej spoistości Zachodu, o wielkiej wspólnocie interesów w świecie zachodnim czy w Unii Europejskiej. A to wszystko działa w trochę bardziej skomplikowany sposób i oni już w te szczegóły wchodzić nie chcą.
Wykonywane są za to postanowienia inne, to znaczy postanowienia w ramach Unii Europejskiej. To jest w ogóle chyba ciekawa sprawa, bo nagrywamy 23 odcinek i wydaje mi się, że w każdym odcinku omawialiśmy, co nowego wymyśliła Unia Europejska, chyba że ktoś znajdzie.
Jesteśmy najbardziej europejscy ze wszystkich polityków.
Tak, najwięcej.
Kto nagrywa podcast, gdzie zawsze coś informuje o Unii Europejskiej?
W każdym odcinku macie...
Komisja Europejska powinna dać nam
relacje z Unii Europejskiej, co tam się dzieje. Promujemy tutaj naszą politykę europejską i dzisiaj kolejna informacja prosto z Brukseli. Pamiętacie dyrektywę EPBD, czyli dyrektywę wywłaszczeniową, która zmusza właścicieli już istniejących budynków do przymusowych remontów, czy która narzuca nowe wymagania na dopiero nowo budowane budynki. Otóż ona dopiero co weszła, ale już jest nowelizowana i postanowiono zaostrzyć przepisy dotyczące fotowoltaiki na dachach. I teraz ma wyglądać to następująco. Od 2026 roku wszystkie nowe budynki publiczne i komercyjne gminy o powierzchni użytkowej ponad 250 m2 będą musiały mieć instalowaną fotowoltaikę. Od 2027, patrzcie jak to szybko idzie, wszystkie istniejące budynki publiczne i komercyjne o powierzchni użytkowej ponad 250 m. Nie nowe, istniejące, czyli jeżeli to do tej pory jakiś istnieje, to do 2027 roku trzeba będzie zainstalować na nim fotowoltaikę. A od 2029 roku wszystkie nowe budynki, w tym domy jednorodzinne, będą musiały mieć instalowaną fotowoltaikę. Więc jeżeli będziecie chcieli za parę lat wybudować sobie dom, to czy wam się to podoba, czy nie? Czy on to pasuje wam do projektu wymarzonego domu, czy wam nie pasuje? Czy chcecie w to inwestować, czy nie chcecie w to inwestować? Będziecie musieli kupić fotowoltaikę, co oczywiście zwiększy koszty budowy takiego domu. I to jest niestety konsekwencja tych wszystkich dyrektyw EPBD, dyrektyw wywłaszczeniowych, które nakładają kary finansowe, jeżeli ktoś się do tego nie zastosuje, że koszty budowy nowych budynków, nowych domów będą po prostu wyższe, bo oprócz spełnienia waszych wymagań, czego wy tam sobie chcecie zainstalować w swoim domu, będziecie jeszcze musieli spełniać wymagania urzędników, którym się obzdurało, że czy chcecie, czy nie, fotowoltaikę na dachu mieć musicie.
Tak, to jest to, co my mówimy od jakiegoś czasu, to znaczy, że Unia Europejska, która była dla Polaków obietnicą na dobrobyt i dlatego została przez większość naszego narodu poparta, bo Polacy chcieli dobrobytu poprzez handel i poprzez rozwój gospodarczy, który był na Zachodzie, a którego u nas po komunizmie nie było. W tej chwili ta Unia Europejska staje się organizacją, która szansę na dobrobyt nam zabiera, bo żeby dokładać każdemu przymusowo kilkadziesiąt tysięcy złotych, które trzeba wydać na te przyjemności, o których tu mówimy, i dodatkowo ograniczyć dysponowanie własną własnością, dlatego że w tę dyrektywę wpisane jest też, że kto nie spełni tego, no to może być karany, a dodatkowo może być mu utrudniane sprzedaż czy najem tej nieruchomości. No jeżeli wchodzimy w tak twarde ograniczenia prawa własności, że każemy ludziom, jak ta własność ma wyglądać, że jak nie spełnią tych wymagań, to będą karani i dodatkowo nie będą mogli z tą własnością handlować, to już jest no, w pewnym zakresie powrót do PRL, takiego trochę półrynkowego PRL, ale jednak. I wydaje mi się, że nie na to Polacy głosowali, głosując w referendum o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. To jest naprawdę bardzo, bardzo groźny kierunek, a te 250 metrów kwadratowych, które już w 27 roku ma mieć wszędzie poinstalowaną fotowoltaikę, przecież to są wszystkie szkoły, przecież to są wszystkie nawet gminne, w małych miastach jakieś urzędy, domy kultury, to są tysiące budynków w Polsce i to wy macie za to zapłacić. To się nie opłaci samo. Unia Europejska nie da na to pieniędzy. Myśmy już mówili o dyrektywie budynkowej czy wywłaszczeniowej, jak zwał, tak zwał EPBD. My o tym mówiliśmy. Tam nie ma przewidzianych środków na realizację tego wszystkiego. Tam są środki, tam są wymogi na remonty klimatyczne, teraz dokładają fotowoltaikę. Nie wiadomo, co wymyślą jeszcze. Nie ma na to pieniędzy. Wy wszyscy, my wszyscy będziemy musieli za to zapłacić. To jest po prostu jakiś koszmar. Jeżeli ktoś wam mówi, że finalnie na tym wszyscy zyskamy, bo będą nowe zielone miejsca pracy, taka jeszcze propaganda rozwija, ludzie, którzy będą to instalowali, budowali i tak dalej, że będą oszczędności energetyczne, poproście o jakieś wyliczenie. Czy ktoś ma to policzone? W jaki sposób cała nasza gospodarka ma na tym zyskać, skoro my będziemy to wszystko importować? No naprawdę, nie istnieje coś takiego jak gospodarcze perpetuum mobile, że wymyślimy sobie dodatkowe obciążenia i w ten sposób gospodarka się rozwinie. No niestety, tak to nie działa. Idziemy dalej. Temat następny. Ukraińskie zboże zalewa Polskę. Mamy dane z Business Insidera. Dane, które pokazują skalę tego zjawiska. Wiedzieliśmy, że jest źle, ale nie wiedzieliśmy, że jest aż tak źle. A mianowicie, w pierwszych miesiącach 2023 roku, według danych publikowanych przez Business Insider, do Polski wjechało aż 600 razy więcej ukraińskiej pszenicy niż rok wcześniej. 600 razy. To jest skala zalewu rynku, na który przyzwolił rząd Prawa i Sprawiedliwości, o który wręcz domagał się, bo przypomnijmy, że otworzenia unijnego rynku z początku domagał się rząd PiS-u przy poparciu Platformy, PSL i Lewicy. My byliśmy chyba jedyną siłą polityczną, która w tej sprawie publicznie nie zabierała głosu. No i oczywiście mamy przejściowo wynegocjowane przez urzędników z Ministerstwa Gospodarki, obecnie dla niepoznaki przemianowanego chyba na Ministerstwo Rozwoju. Mamy przejściowo wynegocjowane wyłączenie dla Polski, Bułgarii, Węgier, Rumunii, Słowacji, ale ono obowiązuje, przypomnijmy, tylko do 15 września, bo dyplomacja ukraińska okazała się skuteczniejsza niż polska dyplomacja, przekonała więcej rządów w Unii Europejskiej i Komisja Europejska zrobiła taki półśrodek, to znaczy jedynie do 15 września dała to wyłączenie. A w międzyczasie Rosja zapowiedziała, że nie przedłuży umowy porozumienia zbożowego o wytransportowaniu z Ukrainy płodów rolnych przez Morze Czarne i dodatkowo Ukraina też nie pozostaje dłużna, to jest bardzo ciekawe, chyba słabo nagłośnione, a mianowicie 13 lipca Ukraina podjęła, uwaga, uwaga, decyzję o embargu na polskie produkty rolne, konkretnie z sektora drobiowego, to znaczy od 13 lipca nie wolno na teren Ukrainy z całego terytorium Polski wywozić jaj wylęgowych, z których wylęgałyby się kurczaki, żywego drobiu, chodzi głównie o pisklęta. Był taki ruch właśnie między gospodarką polską a ukraińską, że eksportowaliśmy pisklęta do ukraińskiego przemysłu drobiowego i produktów surowych z drobiu. To wszystko pod pretekstem odkrytego na Podlasiu, nie wiem czy faktycznie, czy nie faktycznie, czy to pretekst pomoru drobiu. Jedna z chorób drobiu posłużyła za pretekst, gdzieś odkryte ognisko na Podlasiu, za pretekst, żeby całe polskie państwo objąć embargiem. Czyli my nie możemy, bo Unia nie pozwala, bo Unia za nas prowadzi politykę handlową, no ale Ukraina nie jest w Unii, więc Ukraina może i zrobiła to. Oto szkoła polityki zagranicznej.
To jest właśnie ciekawe, że jak Polacy chcą nałożyć zakaz wwozu zboża, to jest to strasznie trudne, bo się okazuje, że Ukraińcy mają lepsze dojścia do Brukseli niż my, a kiedy Ukraińcy chcą zakazać wwozu drobiu na Ukrainę, to nie ma z tym absolutnie żadnego problemu. Czyli w pierwszym wariancie to jak tak można, przecież wolny handel, wolny rynek, to jak można zakazać przewozu czegoś przez granicę, a kiedy oni chcą zakazać, to po prostu zakazują i w sumie Polacy kładą uszy po sobie i za bardzo nawet nie protestują. Co pokazuje, że znowu różne państwa mają różne interesy i normalne państwa starają się dbać o swoje własne interesy, tak jak to robią Ukraińcy, a nasi rządzący starają się dbać, w sumie to nie wiem o czyje interesy, ale naprawdę mam coraz większe wątpliwości, czy na pewno o nasze, a już z całą pewnością to o nasze interesy nie dbają nasze władze samorządowe. Już kilka razy mówiliśmy o tym temacie, że poszczególne miasta zaczynają wprowadzać te strefy tak zwanego czystego powietrza, czy strefy
czystego transportu, chyba według ustawy Morawieckiego to się nazywa.
Bo to jest taka sprawa, że rząd PiS pozwolił samorządom na to, żeby samorządy...
Stworzył przepisy.
Tak, żeby pozwolił im na to, żeby ograniczano wjazd do centrów miast dla niektórych rodzajów samochodów. I kiedy te miasta rządzone dla odmiany przez Platformę wprowadzają te ograniczenia, to wtedy pisowcy się awanturują. Ale jak tak można? Jak wy to chcecie robić? Przecież to jest walka z samochodami. No tak, to jest walka z samochodami, na którą wy właśnie pisowcy pozwoliliście. I kolejny przypadek to właśnie władze Wrocławia. Swoją drogą byłem ostatnio na spotkaniu we Wrocławiu i co roku się dziwię, jakim cudem tak duże miasto może mieć tak słabe drogi. W żadnym innym mieście nie widziałem tyle dziur w drogach, co we Wrocławiu. To jakoś nie jest problem dla pana Sutryka i dla platformersów trzęsących Wrocławiem, tylko problemem jest to, że ktoś po tych drogach chce jeździć. Więc zamiast naprawić drogi, to będą walczyli z samochodami, które powinny jeździć po tych drogach. Więc to miasto, czyli Wrocław, zleciło sporządzenie raportu Polskiemu Stowarzyszeniu Paliw Alternatywnych, która to organizacja wspiera rynek elektromobilności i technologii wodorowych, czyli jest żywo zainteresowana tym, żeby to promować. I wyobraźcie sobie, że ta organizacja stwierdziła, że warto wprowadzić takie zakazy. Zrobiono też badanie na 120 osobach z pytaniem, czy chcą oddychać świeżym powietrzem w miastach. No i oczywiście stwierdzili, że chcą, z czego władze Wrocławia stwierdziły, no to trzeba w takim razie zakazać wjazdu samochodów do miasta. I na podstawie takich dosyć wątpliwej jakości badań, czy wątpliwej jakości raportów, które bardzo łatwo jest posądzić o stronniczość, uznano, że będzie ta strefa czystego powietrza we Wrocławiu. Jak ktoś ma trochę starszy samochód, to do centrum Wrocławia niestety nie wjedzie.
Tak, ja bym tu zauważył, że każdy ustrój, każdy etap historii ma jakąś swoją oficjalną ideologię i w PRL to była taka ideologia socjalizmu, że niby władza reprezentuje klasę robotniczą, więc niezależnie co tam władza postanowiła, to zawsze trzeba było do tego dopisać takie uzasadnienie, no że to jakby to co oni postanowili to właśnie wyraża interes klasy robotniczej. I teraz z kolei mamy taką ideologię, że bardzo dobra jest partycypacja, bardzo dobre są konsultacje, więc niezależnie co władza chce zrobić, a z reguły chce na podstawie pewnych swoich swoich ideologiczno-politycznych zapatrywań. Na przykład chce pisowska i platformerska władza chce ograniczać możliwość poruszania nam się w sposób niezależny własnymi środkami transportu. Oni to w zawartej z Unią Europejską umowie nazwali ograniczaniem mobilności indywidualnej. Zupełnie wprost to napisali jako cel państwa polskiego, który będą realizować. No to, żeby oni ten cel realizowali, to też muszą właśnie w duchu partycypacji i konsultacji. Więc później robią właśnie, zamawiają. Tu zamówimy analizę, tu zamówimy badanie, jest podkładka, no i jazda. Można realizować tą politykę. Warto zobaczyć, jak pozorny to ma charakter. W Warszawie trwa operacja likwidowania miejsc parkingowych. Ludzie, zwykli Polacy, którzy mieszkają w zwykłych dzielnicach i chcą przy swoich domach, tak jak zawsze, móc zaparkować auta, gdzie jest miejsce na te auta. Budzą się nagle zdziwieni, że przyjeżdżają firmy budowlane i tak przebudowują drogi i ulice, że już nie ma miejsca na zaparkowanie ich aut. Są osłupkowane miejsca na przykład w miejscach, gdzie było przejście, bo tam ci aktywiści miejscy później dają takie przykłady, że tam nie można było przejechać z wózkiem. No to jest zrozumiałe, jeżeli gdzieś jest tak wąsko, że nie można. Ale w miejscach, gdzie jest chodnik szeroki, celowo są likwidowane miejsca parkingowe w imię pewnej ideologii, żeby ich było mniej, żeby utrudnić korzystanie z aut i żeby ludzie z autami wynieśli się po prostu, najlepiej, nie wiem, z Polski, a co najmniej z Warszawy, z dzielnic, które kolejno biorą na swój radar, prawda, ci aktywiści miejscy, którzy obsiedli w tej chwili administrację warszawsko-trzaskowskiego. I ci ludzie, którzy realnie tam mieszkają, ci zwykli obywatele, oni nigdy nie byli spytani o zdanie. Ale na wszystko są podkładki, że były konsultacje, jest partycypacja i tak dalej. Warto obserwować, jak to działa. Jeszcze jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę w komentarzu do tego newsa z Wrocławia, który Sławek poruszył. Wjazd do centrów. No nie tylko do centrów, to znaczy w Warszawie to ma być 5 dzielnic, które obejmuje praktycznie, no ja nie wiem, czy funkcjonalnie to nie jest pół zurbanizowanej części Warszawy, łącznie z głównymi arteriami tranzytowymi. I władze Warszawy odmówiły na konsultacjach wyłączenia arterii tranzytowych z tych zakazów. Nawet tych krytych, gdzie jak zbudowano tunel za 500 milionów czy jeszcze więcej, nie pamiętam jaka tam była kwota, po to, żeby właśnie ten hałas i te spaliny nie przeszkadzały. Nawet tam odmówili. Więc to jest naprawdę ideologia. Musimy to widzieć. Nie można co temu zaprzeczyć. Ja jestem na przykład za czystym powietrzem, absolutnie, nie? Ale nie zgadzam się na tą ideologię.
Oczywiście też jestem za czystym powietrzem. To nie jest tak, że my domagamy się tego, żeby każdy mógł zanieczyszczać rzeki, czy powietrze, czy wrzucać śmieci do miasta, ale jesteśmy za tym, żeby ta ekologia miała jakikolwiek sens, żeby to było jakkolwiek uzasadnione, a ta walka z samochodami absolutnie w żaden sposób poza ideologiczną uzasadniona nie jest.
Na przykład z kolei, jeżeli ktoś przedstawi plan poprawy transportu miejskiego, co w Warszawie by się bardzo przydało, bo Warszawa bardzo szybko rośnie i transport za tym nie nadąża, tak żeby więcej ludzi mogło tym transportem się w godzinach szczytu pomieścić, no to chyba nikt z nas nie będzie przeciw. Tylko problem jest taki, że ratusz Trzaskowskiego no, nie za bardzo to robi. Jeden tramwaj w tej chwili tak w Warszawie budują, że pół miasta sparaliżowane, nie wiadomo kiedy skończą. Idźmy dalej, chyba że chcesz coś dodać.
No tak, właśnie jedna ważna rzecz. Ja rozumiem, czemu miasta chcą, żeby więcej osób jeździło tramwajami, autobusami czy metrem, a nie samochodami, bo te przyczyny są zupełnie oczywiste. Ale to dużo lepiej byłoby, gdyby władze miasta przekonały ludzi do jeżdżenia autobusami, metrem czy tramwajem, bo to byłoby tańsze, to byłoby wygodniejsze, to byłaby większa częstotliwość, ale oni nie chcą przekonać, oni chcą zmusić, bo im się nie chce zarządzać tym w ten sposób, żeby ludzie sami z własnej woli się do tego przysiedli.
Czy ja uważam nawet, że może oni chcą, tylko nie potrafią zwyczajnie, po prostu nie potrafią.
A tak, tak.
A to też może mieć z tym związek, że sami jeżdżą prywatnymi limuzynami, a w tramwaju, czy w autobusie, czy w kolejce podmiejskiej to się czasem sfotografują raz na 4 lata w kampanii wyborczej. Bo mają przy ratuszu prywatny zamknięty parking ze szlabanami, bo mają flotę limuzyn i po prostu dla nich to jest czarna magia, jakie są rzeczywiste warunki w komunikacji miejskiej, tak sądzę. Idziemy dalej. Kolejna zła, przepraszam, ale niestety zła wiadomość. Rząd PiS chce wywłaszczać bez odszkodowania. Była taka ustawa, która przeszła przez Sejm, w zasadzie przy zerowym chyba zainteresowaniu mediów głównego nurtu, wywołując pewien rezonans w internecie i myślę, że ona zasługuje na to, żebyśmy ją tutaj omówili. To jest prawo geologiczne, duża nowelizacja. Bardzo gruba ustawa, naprawdę mająca bardzo wiele wątków. Ja akurat uczestniczyłem w Sejmie w debacie na temat tej ustawy. Wszystkie kluby parlamentarne skupiły się na pewnych przepisach, które mają umożliwić rozwój nowoczesnych technologii w górnictwie. W ogóle debata sejmowa to wyglądała w ten sposób, jakby klasa polityczna w Polsce nagle chciała rozwinąć górnictwo, w szczególności górnictwo węglowe. No, byłem jedynym posłem, który w tej debacie zwrócił uwagę, że przecież właśnie wykonywane są porozumienia z Unią Europejską o całkowitym zamknięciu górnictwa. Natomiast w tej ustawie pojawiła się też ciekawa rzecz, a mianowicie, że będzie taki rejestr złóż strategicznych prowadzonych przez ministra. I sam rejestr może nie jest złym pomysłem, bo fajnie, gdybyśmy wiedzieli, które złoża są strategiczne i które chcemy chronić. Natomiast oni oczywiście, jak to PiS, do tej ustawy dopisali przepisy o tym, że będą wywłaszczenia bez odszkodowania, o tym, że jak ktoś będzie miał zdiagnozowane, że pod jego gruntem są złoża strategiczne, to nie będzie tam mógł nic zbudować, jakieś utrudnienia związane z planami zagospodarowania. No krótko mówiąc, znów idziemy w tym kierunku, że jest ograniczana własność, że własność, jak ktoś będzie miał pecha znaleźć się nad tym złożem strategicznym, a każdy może mieć takiego pecha, bo to nie chodzi tylko o węgiel, chodzi o bardzo różne kopaliny, i decyzja będzie polityczna ministra, gdzie to jest, a gdzie tego nie ma, to nagle się okazuje, że wchodzi w zupełnie inny tryb prawny. I co więcej, z analiz, które czytamy, wynika, że jeszcze nie tylko nie będzie odszkodowań, ale nie będzie trybu odwoławczego. No to już jest kosmos.
Mi się też nie chce wierzyć, że oni tak daleko poszli, no bo tu mamy dwa bardzo duże problemy. Pierwszy, brak ścieżki odwoławczej. Nie mieści mi się w głowie, jak można takie prawo przeforsować. A dwa, brak odszkodowania za wywłaszczenie. No, no ludzie, jeżeli mamy jakieś prawo własności, to nie można tej własności zabrać bez odszkodowania. Oczywiście rozumiem, że czasem wywłaszczenia są potrzebne. Na przykład budujemy autostradę, tak? I ktoś powie, że on akurat kawałka pola nie chce sprzedać, no to byśmy autostrady nie mieli, gdyby można było na coś takiego pozwalać. Natomiast odszkodowania powinny być obowiązkowy, to raz, a dwa, w ogóle prywatnie uważam, że to odszkodowanie powinno być powyżej ceny rynkowej, bo cena rynkowa obowiązuje kogoś, kto chce sprzedać. Wchodzi na ten rynek. Jak ktoś nie chce sprzedać, bo mu tam dobrze, no to czemu miałby dostać tylko cenę rynkową obowiązującą dla kogoś, kto chce się danego terenu po prostu pozbyć. Więc te dwie rzeczy powinny być według mnie całkowicie obowiązkowe. Poza tym w normalnym kraju, jeżeli się okaże, że ktoś ma ziemię, pod którą są jakieś złoża, to ten ktoś powinien się cieszyć, no bo powinien mieć jakiś udział w majątku pod swoją własną ziemią. A w Polsce jest tak, że jeżeli się okaże, że pod kimś są jakieś złoża, no to wtedy ma problem, bo już nic tam nie zbuduje, a jeszcze mu zabiorą bez odszkodowania taką ziemię. Więc jest to całkowity skandal i w normalnym, praworządnym państwie coś takiego nie powinno mieć miejsca.
Tak, ja nie przejdziemy do następnego tematu, żeby ktoś nas nie posądził o fake news, a to jeszcze drobna korekta. Chodzi o brak odszkodowania za wyłączenie prawa do zabudowy. Nie tak jak powiedziałem wcześniej, za wywłaszczenie, tylko za wyłączenie prawa do zabudowy gruntu, który mieściłby się nad takim złożem określonym przez ministra jako strategiczne. Przy czym ustawa tego nie precyzuje, jakie to dokładnie złoża miałyby być.
No tak, przy czym to się sprowadza do tego samego. Jeżeli macie ziemię i chcieliście na niej coś budować, okazuje się, że nie możecie tam nic zbudować, no to ta ziemia traci wartość, tak? W dodatku, jeżeli nawet komuś sprzedacie, to ten ktoś też wie, że tam nic się nie da zbudować, więc to nie ma kompletnie żadnego uzasadnienia, jak w takiej sytuacji można komuś nie wypłacić żadnego odszkodowania. I wracamy do spraw lokalnych. Mieliśmy konferencję w Warszawie pod siedzibą Najwyższej Izby Kontroli, gdzie prezentowałem pierwszą trójkę kandydatów Konfederacji do Sejmu w Warszawie. Na miejscu pierwszym byłem ja, a na drugim miejscu była nasza niespodzianka, to znaczy Jakub Banaś, przedsiębiorca, menedżer, społeczny asystent prezesa NIK Mariana Banasia, ponieważ Jakub Banaś jest synem Mariana Banasia i jest naszą gwarancją, że my raczej w koalicję z PiS-em to nie będziemy chcieli wejść, ponieważ Jakub Banaś ma to do siebie i tym różni się od swojego ojca Mariana Banasia, że jeszcze bardziej nie znosi PiS-u, jeszcze bardziej chce ich wszystkich wyświetlić, rozliczyć, pogonić, ponieważ ma swoje osobiste zatargi, ponieważ musicie wiedzieć, że zarówno on, jak i jego żona mają po 7 różnych chyba postępowań karnych, zarzutów karnych, ponieważ upolityczniona prokuratura razem z upolitycznionymi pisowskimi służbami rzuciły się na Jakuba Banasia, chcąc
I jego ojca,
chcąc odzyskać kontrolę nad NIK-iem. Kiedy okazało się, że uderzenia w Mariana Banasia nie wystarczają, to zaczęli mu bić po rodzinie, to znaczy po synu oraz po synowej. I w ten sposób Jakub Banaś stał się z wzajemnością śmiertelnym wrogiem PiS-u. Więc skoro Jakub Banaś jest u nas na listach, to możecie mieć gwarancję, że tu będzie bardzo ciężko zawiązać koalicję z PiS-em, nawet gdybyśmy chcieli, a oczywiście nie chcemy. I czemu konferencja była pod Najwyższą Izbą Kontroli? Ponieważ mamy pewne plany względem tej instytucji. To znaczy chcielibyśmy, żeby tak, raz, zachowała dalej swoją niezależność od polityków i dwa, żeby rozszerzyła swoje uprawnienia, bo teraz mamy dwie skandaliczne sytuacje. Pierwsza jest taka, że no, kontrolerzy NIK-u znajdują gdzieś jakieś nieprawidłowości. Ktoś na przykład ukradł pieniądze, albo zachował się niegospodarnie, albo robił coś skandalicznego. Biorą te dane i przekazują do naszej prokuratury upolitycznionej, rządzonej przez Ziobrę. I ta upolityczniona prokuratura stwierdza, w sumie to my nie widzimy problemu. No i sprawa się kończy, no bo prokuratura jest od stawiania tu zarzutów. Więc byśmy chcieli, żeby w NIK-u, podobnie zresztą jak w IPN-ie, był pion prokuratorski, żeby pracownicy NIK-u mieli te same uprawnienia w pewnym zakresie, oczywiście, co prokuratorzy. Się bardzo dobrze sprawdza w IPN-ie i nie ma żadnego powodu, żeby w NIK-u się równie dobrze nie sprawdzało, dzięki czemu upolityczniona prokuratura przestanie być takim problemem jak obecnie. A dwa, okazuje się, że rzeczy, które wcześniej nie były zupełnie oczywiste, przestały być zupełnie oczywiste. Kiedy kontrolerzy NIK-u chcą na przykład skontrolować spółki Skarbu Państwa, to te spółki, na przykład Orlen, mówią, że one nie chcą być kontrolowane przez NIK. No i można im znowu skoczyć. Chcielibyśmy, żeby uprawnienia NIK-u były dużo lepiej sprecyzowane, żeby było zupełnie oczywiste, że NIK może kontrolować zarówno spółki Skarbu Państwa, jak i fundacje zakładane przez spółki Skarbu Państwa. Bo musicie wiedzieć, że przez 4 ostatnie lata spółki Skarbu Państwa przekazały 700 milionów złotych, tam chyba 680, na działalność swoich fundacji. I tych fundacji nie można skontrolować. Jak myślicie, ile można ukraść z 700 milionów złotych przekazanych na fundacje, których nikt nie kontroluje?
Ja bym zapytał, jak myślicie, z jakich źródeł pochodzą pieniądze na takie różne afisze wywieszone po całym kraju, polityków, którzy się promują już, prawda, jedni, że życzą nam miłego dnia, inni, że zapraszają do swojego biura poselskiego, a jeszcze inni, że otworzyli gdzieś drogę albo stadion albo coś. No i nie toczy się kampania wyborcza, nie są wydawane pieniądze na kampanię wyborczą, ale jak myślicie, skąd popłynęły pieniądze, że takie duże właśnie płachty reklamowe już są rozwieszane w różnych miejscach? No, ja osobiście nie wiem, Sławek też nie wie.
Ale się domyślamy.
Ale się domyślamy, tak jest. A jeżeli chodzi o rodzinę Banasiów, to ja jeszcze powiem, że kubły pomyj na nich wylano, robiąc zarzuty o różne największe nieprawości. Oczywiście do dzisiaj nikt nie został przez żadną instancję żadnego sądu skazany. Natomiast zdaje się, że w sprawie Mariana Banasia to chyba nawet ostatecznie zarzuty nie zostały postawione. Tu nie jestem na 100% pewien, bo nie jestem prawnikiem, który siedział w tej sprawie, ale tak mi pamięć w tej chwili podpowiada. Natomiast warto zwrócić uwagę, że politycy PiS-u nie mieli problemu z Marianem Banasiem, bo się z nim znają niektórzy od lat 80. albo jeszcze dłużej, bo działali razem w opozycji antykomunistycznej. Nie mieli z nim problemu w czasie rządów pierwszego PiS-u w latach 2005-2007, kiedy był wiceministrem finansów i szefem służby celnej. Nie mieli z nim problemów, kiedy wzięli go na wiceministra finansów, człowieka, który reformował służby skarbowe, budował Krajową Administrację Skarbową. Nie mieli z nim problemów i później, kiedy robili z niego szefa NIK-u. A zaczęli mieć z nim problem, kiedy zaczął kontrolować ich brudne interesy. Czy to nie jest ciekawe?
To jest bardzo ciekawe, ale zupełnie oczywiste, bo bardzo dobrze pokazuje, w jaki sposób myślą w PiS-ie. I my bardzo byśmy chcieli, żeby ci ludzie, którzy w ten sposób myślą, to przestali dłużej rządzić, bo bardzo te rządy naszemu krajowi szkodzą. To chyba wszystkie tematy na dzisiaj. Pamiętajcie, żeby lajkować, udostępniać i komentować nasze materiały, tak żeby ich zasięgi rosły, żeby jak największa liczba ludzi dowiedziała się trochę o informacjach, o których ciężko się dowiedzieć z głównych mediów.
Pozdrawiamy Was serdecznie, dziękujemy za Waszą uwagę. Zachęcamy do udostępniania tego materiału. Dzielcie się też w komentarzach ciekawymi tematami, na które traficie i które chcielibyście, żebyśmy omówili w następnych odcinkach. Być może będziemy mieli małą przerwę w nagraniach związaną tym razem z moim wyjazdem na urlop. Do zobaczenia więc za 2, może 3 tygodnie. Trzymajcie się, pozdrawiamy serdecznie.
Do zobaczenia.